Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
A z nami goście Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Do Polski. Nadal uciekają przed wojną obywatele Ukrainy. W ciągu 2 tygodni przybyło do nas już chyba prawie 1 400 000 osób. To głównie kobiety, dzieci, osoby starsze. Potrzebna będzie dla nich praca, dla dzieci i pewnie dla osób starszych opieka. No i właśnie, proszę panów, czy polski rynek pracy jest w stanie wchłonąć tak dużo kobiet? Czy jest dla nich praca, czy będzie, bo rozumiem, że no 1 400 000, zważywszy, odjąwszy od tego osoby starsze i dzieci, no to pewnie około 1 000 000 tych pań do pracy będzie. Jak sobie da radę nasz rynek pracy?
Pani redaktor,
Cezary Maciołek.
Wojna militarna, która trwa od 24 lutego, zaczyna przeobrażać się tak naprawdę w wojnę gospodarczą. A to z kolei wpływa na rynek pracy, który wiemy, że w ostatnich miesiącach przed jeszcze całą sytuacją był mocno rozgrzany. Dzisiaj informacje, które znamy, wyglądają tak, że prawie 1,5 miliona osób trafiło do Polski. Według UNICEF-u 25% to są dzieci. Pewnie duży odsetek osób to są osoby w wieku poprodukcyjnym oraz osoby niepełnosprawne. A więc myślę, że mówimy gdzieś w okolicach 800 000, być może niecały 1 000 000 do zagospodarowania, jeśli chodzi o rynek pracy. To będzie kłopot, to jest zresztą duży kłopot, bo o ile w zeszłym tygodniu pracowaliśmy nad tym, żeby wypracować rozwiązania systemowe w kontekście specustawy i oczywiście wszyscy się skupiliśmy na wsparciu humanitarnej, pomocy emocjonalnej, tak jak potrafiliśmy, zakwaterowanie, transport, to dzisiaj już padają pytania z ust osób, które przekroczyły granicę po 24, co dalej? Jakie są możliwości w zakresie pracy? W zeszłym tygodniu było dużo deklaracji przedsiębiorców, którzy wspominali o tym, że będą reorganizować miejsca pracy, przystosowywać miejsca pracy, będą zamieniać pewne formy, być może skupią się na większej produkcji, po to, żeby jakby zutylizować te zasoby, które dzisiaj są. Natomiast sytuacja jest trudna, bo dzisiaj mamy sytuację następującą. Dochodzi do tak zwanych nożyc, czyli przybywa masowo kandydatów płci żeńskiej, a zaczyna brakować dla tych osób pracy. Podam przykład. Zamówienia na przykład na 20-30 pań zamykają się nie w ciągu kilku dni, tylko zamykają się w ciągu kilku godzin. Aktualnie tak wygląda rynek. Drugim problemem jest natomiast ubytek panów, którzy z różnych przyczyn wyjeżdżają pomagać, czy militarnie, czy w jakkolwiek inny sposób do swojej ojczyzny, a ofert pracy przybywa, tak, z tym związanych. Nie każdą ofertę pracy jesteśmy przystosować męską pod panie i to jest na pewno dzisiaj duże wyzwanie, a więc na pewno będą wygrani, będą przegrani, jakkolwiek to brzmi gospodarczo tej całej sytuacji, bo teraz spójrzmy na przykład na sektor HoReCa, który miał gigantyczne problemy z obsadzeniem miejsc pracy. To może być jeden z głównych beneficjentów dzisiaj tej dużej podaży pracowników, osób, które wejdą na rynek pracy. Inna sprawa jest tak naprawdę, że my nie wiemy, kto do nas dociera. Wiemy tylko, że to są osoby w wieku produkcyjnym, ale to są zarówno osoby wykwalifikowane, osoby niewykwalifikowane, osoby, które znają język polski, nie znają języka polskiego, mają motywację do pracy, nie mają motywacji do pracy, więc tutaj na pewno potrzebna jest taka selekcja teraz tych osób po tym okresie adaptacyjnym, żeby zweryfikować, kogo mamy na pokładzie, bo okazuje się, że są osoby bardzo wykształcone po świetnych szkołach, z kilkoma fakultetami i oferowanie im tylko i wyłącznie pracy, sprzątania w firmach produkcyjnych, czy też w sektorze HoReCa, no może być czymś nieadekwatnym. Poza tym też oferty pracy, które się pojawiają, no nie odpowiedzą wszystkim paniom, którym nie pomożemy wszystkim paniom, które dzisiaj są, tak? Bo co z przemysłem, z przemysłem chociażby motoryzacyjnym, z transportem, z branżą budowlaną, z przemysłem stoczniowym, Tam konkretnie potrzebni są panowie z konkretnymi kwalifikacjami i to jest dzisiaj duże wyzwanie i duży kłopot, a więc mamy sytuację z nożycami, rozjeżdżają nam się oferty, pracodawcy starają się pomagać, natomiast widzę też konserwatywne nastawienie do tego, co się dzieje generalnie w zakresie wojny tej militarnej i wojny gospodarczej, a więc będzie za chwilę kłopot z ofertami dla pań, tak sąduję i to obserwuję od kilku dni, bo to się zmienia bardzo dynamicznie. Pewną panaceum może być to, że za chwilę zaczyna się sezon, jakkolwiek to brzmi, a więc też sektor HoReCa będzie z pewnością rekrutował i to może być taka pierwsza jakby pomoc w tych pierwszych miesiącach doraźnej pracy.
Pan Robert Raszczyk.
Zostało już tak dużo powiedziane, że bardzo trudno jest mi cokolwiek dodać, szczególnie dodać cokolwiek mądrego, bo już tutaj mój przedmówca bardzo dużo powiedział. Ja podsumuję to tylko krótkimi słowami. Aktualnie jesteśmy w takiej fazie zawieszenia i nazwałbym to klasycznie, że wiemy, że nic nie wiemy. Bardzo dużo niewiadomych, tak naprawdę nie wiadomo, jak długo w takiej sytuacji zawieszenia będziemy, a że potrzeba rąk do pracy i czy będziemy mogli te luki w naszej gospodarce, powiem, zapełnić osobami, które poszukują pracy. Myślę, że będzie to możliwe. Pytanie tylko, czy ta ilość osób, które do nas od kiedy zaczął się ten konflikt przybyła, czy ona też tutaj zostanie. Więc ja bym był ostrożny. Brakuje mi przede wszystkim na tym etapie takich systemowych rozwiązań.
No właśnie, bo co to, można mamy, zrobić?
To, że mamy wszyscy otwarte serca i to, że pomagamy, to jest oczywiście bardzo chlubne i za to naprawdę no, szapoba dla wszystkich osób, które są gotowe pomagać. Aczkolwiek obawiam się jednej rzeczy. My tutaj nie mamy do czynienia ze sprintem. Musimy się wszyscy przygotować na odpowiedni maraton, co nie oznacza, że tak będzie, bo słychać już bardzo, szczególnie w ostatnich godzinach, słychać bardzo dużo no, takiego pozytywnego nastawienia po obu stronach konfliktu, ze strony rosyjskiej, jak również ze strony ukraińskiej, więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja niedługo jakoś się rozwiąże albo przynajmniej troszeczkę uspokoi. Ale mówię, no, obawiam się, że kiedy tego zapału nam wszystkim zabraknie, a no, on słabnie, bo to jest naturalne, wtedy będziemy wszyscy szukali systemowego rozwiązania. Okej, czyli na przykład ustawa, która została uchwalona, w porządku, no ale brakuje pewnych innych rozwiązań, brakuje tutaj troszeczkę takiego kapitana. Jest statek, są osoby, które są na statku, ale niestety brakuje kapitana. A prędzej czy później ta osoba bądź instytucja będzie potrzebna.
Czyli co można zrobić? Nie wiem, gdzieś jakoś odgórnie zrobić jakąś bazę tych osób, które do nas przyjeżdżają, weryfikować, jakie mają zawody. Nie wiem, może dać im jakieś ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej, bo przecież wśród tych pań, które przyjeżdżają, też są kosmetyczki, które na pewno się tutaj na naszym rynku odnajdą. Są pewnie fryzjerki, tylko że one musiałyby mieć możliwość założenia tej działalności gospodarczej i pewnie na jakichś bardzo uproszczonych zasadach, biorąc pod uwagę, że języka polskiego nie znają.
Tak, panie dyrektorze, trudno jest mi tutaj się wypowiadać, jakby będąc, bo ja jestem akurat w Somoninie, jesteśmy na Kaszubach, jesteśmy powiedzmy no daleko od tego, co dzieje się na wschodniej naszej flance. Więc trudno jest się, przynajmniej mi osobiście, wymądrzeć, co powinniśmy zrobić. Natomiast brakuje mi tutaj w tym wszystkim, co miało miejsce, jednej rzeczy, właśnie tej systematyczności. Obawiam się, że właśnie było to na zasadzie przyjmujemy wszystkich tak, jak wchodzą, tak? A właśnie zabrakło tego spisywania podstawowych informacji na temat osób, które przekraczają granicę i co potrafią, bądź czym się zajmowały. I obawiam się, że przynajmniej te osoby, które do tej pory dotarły do Polski, te nie zostały już w odpowiedni sposób, w ten sposób jakby do bazy danych zgłoszone. Tak? I tu jest ten problem duży. Uważam, że to powinno być jak najszybciej wprowadzone i jak najszybciej powinniśmy tutaj systematycznie wiedzieć, kogo przyjmujemy do nas, nie na zasadzie szpiegowania czy tam sprawdzania danych osobistych, ale po to, żeby wszystko miało swój porządek i żeby wiedzieć tak naprawdę, kto kiedy przyjechał i jakie może prace na przykład podjąć, tak, żeby zostać tutaj dłużej.
I jakaś współpraca międzynarodowa może z naszymi sąsiadami na zasadzie, że przybyło do nas pań o takim i takim zawodzie i jest to u nas nadpomiarowe, nadprogramowe i te panie być może jakiś kraj ich potrzebuje.
Zgadza się, bo teraz nie wiemy nic. Teraz jesteśmy jedynie w stanie powiedzieć naszym zachodnim sąsiadom, słuchajcie, tyle i tyle osób mamy. No bardzo ładne te punchline'y takie gdzieś tam widzimy na paskach informacyjnych, że jesteśmy świetni, przyjęliśmy w przeciągu kilku tygodni ponad 1 000 000 osób, a Niemcy na przykład przyjęły wtedy w 2006-2007 w przeciągu 2 lat ponad 1 000 000 osób, ale to nie jest wszystko, tak? Właśnie my nie jesteśmy w stanie przekazać dalej tych informacji. Kogo jesteśmy w stanie przekazać do pracy, osoby z jakimi zdolnościami są w stanie pracować i tak dalej, bo pamiętajmy, że to są ludzie tacy jak my. To są ludzie, którzy jeszcze 2-3 tygodnie temu żyli całkiem normalnie, chodzili do pracy, żyli, bawili się, śmiali i nie możemy im tak po prostu powiedzieć, słuchajcie, teraz, nie wiem, przyjedzie do nas wykwalifikowana osoba, a my powiemy, no ciesz się w ogóle, że masz pracę i proszę sprzątaj. To jest to, co powiedział mój przedmówca. Więc brakuje systematyczności.
Pan Cezary Maciołek chciał dodać.
Tylko, bo tak, odnośnie tych rozwiązań systemowych, wczoraj po 22 Sejm przyjął ustawę rządową o pomocy obywatelom Ukrainy, bo to śledzimy, bo to jest bardzo ważny dokument, który reguluje pewne aspekty wynikające z systemowych rozwiązań. Oczywiście, jak one będą działały w praktyce, to jest zupełnie inne pytanie, ale kilkanaście postulatów, które jako środowisko przedsiębiorców wysunęliśmy tak naprawdę w zeszłym tygodniu. Część z nich, duża część i bardzo ważne aspekty chociażby legalności pobytu i pracy bez zezwolenia na okres 18 miesięcy będą w specustawie. Oczywiście my jako gospodarka polska nie jesteśmy w stanie przyjąć tak dużej liczby osób. Ten kryzys humanitarny skończy się katastrofą humanitarną, jeśli tak będzie, a więc zaangażowanie Unii Europejskiej, krajów, które będą przyjmowały uchodźców, będą się nimi opiekowały, będą organizowały pracę i będą też zaangażują się i solidarnie pokażą w praktyce, że wykonują konkretne działania, są bardzo ważne. Co do jeszcze systemowych rozwiązań rejestru. Dzisiaj jest to w pewien sposób skoordynowane, bo powiatowe urzędy pracy prowadzą rejestr ofert pracy. My jako komercyjny, można powiedzieć, urząd pracy, bo jesteśmy agencją zatrudnienia, również prowadzimy rejestr ofert pracy. Wiem, że jest wymiana pomiędzy powiatowymi urzędami pracy do tego, żeby powstał centralny rejestr ofert pracy. To samo dzieje się w środowisku, które reprezentuje agencję zatrudnienia. Są rozmowy już prowadzone pomiędzy poszczególnymi krajami w ramach korporacji, które reprezentują firmy sektora agencji zatrudnienia o wymianie właśnie statusów uchodźców i ich wstępnej, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale jakiejś takiej segregacji, prawda, czyli właśnie tych kompetencji, że mamy, nie wiem, 100 fryzjerów, 50 pielęgniarek, 30 ogrodniczek i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy się dzieją, tylko pamiętajmy, my jesteśmy kilkanaście dni po zbrojnym ataku militarnym, a więc to wszystko wymaga czasu, wymaga absolutnie zaangażowania ze strony centralnej, czyli Unii Europejskiej. Muszą być konkretne decyzje, czyli konkretne informacje, ile jesteście w stanie przyjąć uchodźców. Niemcy mówią o 200 tysiącach, ale Czechy mówią o 50 tysiącach, a więc my musimy się podzielić tym aspektem związanym z ilością osób, które są naturalne, przekraczają naszą granicę, jest im najbliżej, ale nie wszyscy pozostaną w Polsce. Także wyzwanie rynku pracy jest gigantyczne. Gigantyczne i wieloaspektowe.
Tak, to jest prawda. Nie wiadomo, czy wszyscy zostaną, a pamiętajmy, że my jesteśmy dopiero 2 tygodnie po tym, jak rozpoczęła się ta katastrofa, więc wszystko jeszcze się może zdarzyć. Ale ja patrzę, no, wbrew wielu osobom z mojego otoczenia, ja patrzę dzisiejszy dzień bardzo pozytywnie. Oglądam, co się dzieje na rynkach, a rynki bardzo często pokazują nam pewnie kierunki, które zostaną obrane, a rynki od wczoraj szaleją. Wyglądają tak, jakby uwierzyły w rychły koniec wojny. Tak? I to może być taki jako dzisiejszy pozytywny aspekt dnia. Zauważmy, że giełdy na przykład w Paryżu, we Frankfurcie, one urosły o ponad 7% wczoraj.
A u nas o prawie 3,5%.
No okej, okay, więc nie wiadomo jeszcze, czy jest to tylko no, taki spekulacyjny pretekst do tego, że po takich spadkach nagle wróciły wzrosty, a może jest coś więcej za tym. Wracając jakby to jeszcze do kontekstu, o którym mówiliśmy, o tych osobach, które napływają i czy one zostaną. Jeżeli doszłoby do rychłego zakończenia tego konfliktu, to pamiętajmy, że też bardzo wiele osób wróci z powrotem do siebie. Tak? Pamiętajmy o tym, że został przedstawiony tak zwany plan Marshalla dla Ukrainy, więc będą potrzebne te osoby, żeby odbudowywać swój kraj. Więc może się okazać, że coś, nad czym dzisiaj się zastanawiamy i myślimy, w jaki sposób będziemy w stanie zagospodarować te osoby, może się okazać już za kilka dni żadnym kłopotem dla nas, bo te osoby właśnie wrócą i będą odbudowywały swój kraj, czego im oczywiście życzę.
No właśnie ruszyły rozmowy pokojowe w Antalii, więc świat śledzimy też i zobaczymy, czym to się skończy. Ale jeszcze cały czas będziemy w tematach okołowojennych. Wojna to nie tylko problemy. Paradoksalnie, jak zabrzmi to dosyć no, ciężko w tej straszliwej sytuacji, ale to polska gospodarka może zyskać na konflikcie za naszą wschodnią granicą. Chodzi mi o te firmy, które wycofują się z Rosji ze względu na nałożone na Rosję sankcje. Z wyliczeń Personal Service wynika, że od wybuchu wojny na Ukrainie tylko w sektorze automotive pojawiło się w naszym kraju około 2000 dodatkowych miejsc pracy, informuje Puls HR. Z Rosji wstrzymanie lub wyjście z rosyjskiego rynku ogłosiły Danone, Pepsi, Volkswagen, Audi, Apple, Amazon, Boeing, Daimler, Lidl, DHL i wiele innych. No i właśnie na ile dla tych firm Polska może być miejscem pierwszego wyboru, bo przecież to nie jest tak, że tamte firmy zamykają działalność, tylko one będą ją gdzieś musiały kontynuować.
Słowo kluczowe to jest według mnie wstrzymanie, tak? Że tylko króciutko dodam i oddaję głos koledze. Wstrzymują. Czy się naprawdę wycofują, to jest to pytanie, tak? Bo biznes nie da się tak z dnia na dzień po prostu coś zamknąć, wycofać i tak dalej. Pamiętajmy, że to są bardzo duże korporacje, to są spółki giełdowe, które również muszą pamiętać. Oczywiście tutaj biorąc pod uwagę tą katastrofę i tragedię ludzi, tak? No ale rozmawiamy teraz o kwestiach biznesowych, więc spółki ze swojej strony też muszą generować nadal zyski i muszą jakoś działać dla swoich akcjonariuszy. Więc ja myślę, że jest tutaj spora szansa na to, ażeby u nas również zagospodarować te miejsca pracy, żeby poprzenosić pewne produkcje. Szansa jest, aczkolwiek no, pytanie, czy do tego dojdzie. Jeżeli szybko zakończy się ten konflikt, może być tak, że ta sytuacja wróci, powiedzmy, może nie do tej samej normy i nie do punktu wyjścia, ale z czasem będzie to szukanie innych miejsc. Zobaczmy, jak było z COVID-em. Też wiele osób zastanawiało się, czy produkcja z Azji, z Chin i tak dalej nie zostanie przeniesiona do Europy. Na początku były duże zdania, na transparentach się to wywieszało, a teraz no, nie widać tego tak dużego, mocnego zaangażowania i tego dużego, mocnego przeniesienia produkcji z Azji do Europy, niestety.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
Ja chciałem tylko dodać, że tak, wiele firm się zawiesiło, część się wycofuje, część myśli poważnie przy przemyślinach swoich biznesów. Zależy to pewnie od sektora gospodarczego, ale nie chcę w to wchodzić. Natomiast sytuacja aktualnie jest bardzo niestabilna. Sytuacja niestabilna wpływa raczej na nastroje konserwatywne co do inwestycji, co do inwestorów, co do podejmowania jakichkolwiek działań. Raczej obserwujemy, analizujemy. Realizujemy to, co jest jak absolutnie niezbędne. Już się pojawiają problemy i okazuje się, że to nie tylko Chiny były producentem komponentów elektronicznych dla branży automotive. Wiele koncernów zawiesiło swoje fabryki. BMW z 7 fabryk w Europie 5 wstrzymało produkcję. Dostajemy informacje, że faktycznie firmy zaczynają analizować łańcuchy dostaw, analizować partnerów, z którymi współpracują oraz zamówienia. A więc dzisiaj trudno powiedzieć, ile kapitału zagranicznego przyciągniemy w kontekście wojny, bo też przeprogramowanie linii produkcyjnych, jeśli o tym mówimy, to też wymaga czasu, to też wymaga pewnych działań, pewnych inwestycji. A więc tu jest bardzo dużo dzisiaj znaków zapytania i sądowanie tego, czy my zyskamy jako kraj, w pewien sposób tak, bo dajemy też informację zwrotną tak naprawdę rynkom europejskim, że jeżeli jest problem z rynkiem pracy, no to prawdopodobnie będziemy dużym beneficjentem tej podaży pracy, która aktualnie napływa. Natomiast konkretnie w jakich segmentach, czy to będą nowoczesne usługi dla biznesu, czy to będą firmy produkcyjne, czy to będą firmy transportowe, czy logistyczne, dzisiaj tego nie wiemy, ponieważ nie ma tej selekcji, nie mamy informacji, nie mamy danych. Jest za szybko, żeby zweryfikować tak naprawdę, jak to wygląda.
I tutaj musimy postawić kropkę, panie prezesie, bo czas nam się już skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia i spokoju.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.